Pokój braterstwu, bo już widzę, że z daleka kogoś widziałem, ale mimo wszystko przez te dwa dni gdzieś nie zdążyłem się przywitać. Mimo, że jest nas tak mało, mówię w stosunku na przykład do poprzedniej niedzieli. Chciałbym jeszcze dołączyć pozdrowienia przynajmniej od tych braci, którzy ze zboru w Lublinie, którzy wiedzieli, że tutaj jestem, ale już się dowiedzieli, jak ja tutaj byłem, bo przyznam się, że tak się okoliczności układały, że nie planowałem tutaj być, ale cieszę się, że znowu tutaj razem z wami jestem. Chciałbym, byśmy się wspólnie zastanowili nad niektórymi lekcjami ze Słowa Bożego. Za podstawę weźmiemy słowa wypowiedziane przez niewiastę. Przykładem będą pewne wydarzenia z życia pewnego małżeństwa, małżeństwa zapisanego w historii, zapisanej w Biblii, choć powiemy z drugiej strony, że jakoś tak nie bardzo biblijne to małżeństwo było. Pierwsza Księga Samuelowa, 25 rozdział i 25 wiersz i tytuł rozważań będzie: Mój mąż jest głupcem. Tak, mój mąż jest głupcem. Powiemy dzisiaj szokujące słowa, nawet jak na dzisiejsze czasy, a cóż dopiero na czasy tamte, czasy Starego Testamentu. O kim mowa? Niechaj mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż takie jest jego imię, jak i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. A o jego żonie jest napisane, ale może przeczytajmy, początek 25 rozdziału pierwszej Księgi Samuelowej. A w Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Mądra i piękna, a z drugiej strony powiemy mądra i piękna, bo tak zapisane i czy wypowiada tak mądre słowa? Słowa o własnym mężu. Mój mąż jest głupcem. Myślę, że wielu z nas dzisiaj gotowych się niemalże obrazić, nie odzywać się może kilka słów również w cudzysłowie pięknych odpowiedzieć swojej żonie, gdzie może by przez kilka dni chodziła zapłakana. Czy wolno jej było takie słowa wypowiedzieć? Myślę, że jeszcze wiele innych pytań przy tej okazji byśmy zadali. Abigail, znaczenie tego imienia, no tak troszkę znów przewrotnie, jako ojciec radości, a więc zupełnie przeciwne do słowa, do imienia Nabal, jako głupiec, nieszlachetny. Tak również o nim się wyraża. Zapisane jest słowa, że był nieukrzesany i niecnych postępków. Inne tłumaczenie mówi nieużyty. Myślę, że charakteryzujące również jego charakter, jego postawę, jego samego. Pytaliśmy, dlaczego takie słowa wypowiada o mężu. Czy w takie słowa można powiedzieć? Ale najważniejsze jeszcze, co na to Pan Bóg? Bo my byśmy już wiedzieli, co odpowiedzieć, a może ci szczególnie, którzy chcą dzierżyć prym, chcą gdzieś pokazać, że są mężami. Może czasem we własnym mniemaniu, by dodać sobie jeszcze powagi, srogości. Spójrzmy za chwilę jeszcze na okoliczności związane również z Dawidem w tym czasie, gdzie ucieka przed Saulem, gdzie ma możliwość pozbyć się Saula, ale on powie, że nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Ale Pan Bóg dozwala na to, by czegoś się jeszcze może nauczył. Pewnych doświadczeń mu brakuje, bo Pan Bóg już wie, że on będzie królem w Izraelu. Czego szukać w tej historii? Z jednej strony pięknej, z drugiej strony tragicznej, dziwnej historii, czy figur, obrazów, a może równie ważnych, czy ważniejszych życiowych lekcji, przestróg, ostrzeżeń. Tak jak wśród wielu innych historii zapisanych w tej księdze. Czy te słowa tak dosyć dziwne, może przykre dla nas, mężów, czy tylko do nas będą się odnosić? A może co zrobić, by te słowa, może to byłoby ważniejsze, by nie padły, byśmy ich nie usłyszeli? Bo jednak ten mąż usłyszał takie słowa, może nie usłyszał, może były powiedziane, bo rzeczywiście on tych słów od swojej żony nie słyszał. Ale by one nie padły, a żeby nie padły, to byśmy nie, żebyśmy sobie nie zasłużyli na takie słowa. Przykro byłoby je usłyszeć, ale myślę, że równie przykro byłoby, gdybyśmy na taką ocenę zasłużyli, a ocenę jeszcze własnej żony. Często patrząc na to wydarzenie żony, męża, myślę, że jako mężowie szukamy tego pozytywnego i może milszego dla nas przykładu żony, często przywoływanej żony Abrahama, Sary. No taką żonę to każdy by powiedział, by chciałby mieć, by powiedziała: oto Pan mój. To by nas łechtało, to byśmy się z takich słów cieszyli. Może jeszcze jakbyśmy je usłyszeli, jak żona rozmawia z kimś, a jeszcze gdyby ktoś jeszcze słyszał, że tak się o nas wyraża. Na pewno byłaby nam miło. Nasza ambicja, może czasem taka próżność byłaby podłechtana. W przeciwieństwie do tych słów, które tak przykro brzmią. Ale przecież apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że to, co przedtem napisano, to po co? To ku naszej nauce. I myślę, że i z tej historii, może rzeczywiście z jednej strony pięknej, a z drugiej takiej przykrej historii, należałoby wyciągnąć pewne lekcje, pewne historie, przypomnieć te historie i szukać każdy dla siebie, bo każdy z nas znajduje się w innej sytuacji, w innych okolicznościach, w innych doświadczeniach życia. Każdy z nas ma inny charakter, każde małżeństwo, przygotowanie, wychowanie w rodzinie, w jednej, gdzie dominującą rolę ma mama, gdzieś tata zajęty, czy mąż zajęty obowiązkami, mało go w domu, a w drugiej odwrotnie, gdzie mama musi, czy żona gdzieś, może bardzo umiejętnie, bardzo dobrze by tak było, jak to w przysłowiu również jest, że te cztery węgły domu trzymająca i umiejętnie pokierująca domem, gdzie czasem może takiego talentu i tej umiejętności czasem mężowi brakuje. Wróćmy do tej historii. Przeczytaliśmy, kim był Nabal. Wiersz 6. kiedy Dawid znajdował się uciekając przed Saulem, przed jego żołnierzami, którzy chcieli pozbyć się Dawida. Saul chciał zabić Dawida w swojej również złości, zazdrości. Ścigał go. Dawid musiał się ukrywać. I dowiedział się, że niedaleko znajomy wiedział już cośkolwiek o nim, bo już z jego pracownikami, z jego pasterzami spotkał się. I mówi: idź do swoich sług, idźcie, przynieście coś do jedzenia, bo zapewne ukrywając się po jaskiniach byli już i spragnieni, i głodni. Przeczytajmy tekst. I powiedzcie tak, może wcześniej, posłał Dawid, kiedy usłyszał, że Nabal strzyże owce swoje, posłał 10 sług i dał im takie polecenie: idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu. Idźcie do niego, pozdrówcie go w moim imieniu. I powiedzcie tak do mego brata: pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Zobaczmy postawę Dawida. Postawę, powiedzielibyśmy postawę ucznia Chrystusa. Ewangeliczną postawę, bo przecież pamiętamy, jak Pan Jezus rozsyłał swoich uczni, jak mamy w Ewangelii Łukasza zapisane w 10 rozdziale, to mówi: wchodząc do domów, mówcie pokój temu domowi. Jeżeli on jest tam, on spocznie, wejdźcie tam, bądźcie ugoszczeni, opowiadajcie Ewangelię, nauczajcie. Pokój z tobą, z twoim domem i ze wszystkim, co twoje. Właśnie usłyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, póki byli w Karmelu. Zapytaj więc twoich sług, a powiedzą ci: niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach, wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc, proszę, twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. Jakże pokorna postawa Dawida, jakże przyjazna, nawiązująca do wydarzeń sprzed nieokreślone, sprzed jakiegoś czasu, gdzie zetknął się z tymi pasterzami, gdzie jeszcze Dawid nie musiał uciekać, gdzie skorzystali słudzy Nabala i Nabal z gościnności, z opieki również Dawida. Że mówi: nic im nie zginęło, byli ugoszczeni, czego potrzebowali, mogli się zwrócić, mogli otrzymać pomoc. Pozdrów, przekaż najlepsze życzenia, ukłony od twego syna, od twego brata Dawida. I zauważmy, i już zaczyna się, może za wcześnieśmy to przeczytali, te słowa określające Nabala, bo już one ustawiły nasze myślenie, ale myślę, że znamy tę historię i od tego nie uciekniemy. Spojrzyjmy na postawę Dawida, Nabala. Na Dawid mówi: pokój z tobą, kłania się, uniżenie, nie wynosi się, mówi, że jest bratem. A tutaj jaka odpowiedź? W jaki sposób Nabal reaguje? W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida: któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? Przecież Dawid nie przedstawiał się, że to syn Isajego przyszedł. A więc musiał słyszeć o Dawidzie. Ale chyba te wcześniejsze słowa już wcześniej wypowiedziane, myślę, że odpowiadają nam na to pytanie. Myślę, że ta odpowiedź już charakteryzuje jego postawę, jego charakter. Któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. A więc być może, że słyszał, że Dawid jest tym zbuntowanym sługą, gdzie ucieka może od Saula. Trudno nam powiedzieć. Mamże więc wziąć mój chleb, moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników: przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz, i także i Dawid przypasał swój miecz, i poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy jukach. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala. Musieli być na polu, nie była przy tym Abigail, ta piękna i mądra kobieta, żona tego gbura, głupca, niecnego, nieokrzesanego człowieka. Nie była przy tej rozmowie, bo zapewne próbowałaby jakoś wpłynąć na postawę męża. Ale dowiaduje się o tym. Jeden ze sług słyszał tę rozmowę, widział odchodzących sług Dawida i spiesznie idzie donieść, co się stało. Wie, że to się dobrze nie skończy. Zapewne zna również swego pana, jego porywczość, jego skąpstwo, jego zły, brzydki charakter. Idzie donieść o tym Abigail. Liczy na to zapewne, że ona temu poradzi. Być może, że możemy wnioskować, że to nie pierwsze takie lub podobne zachowanie jej męża, a pana tego sługi, czyli Nabala. I dalsza historia. Słowa sługi. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala: oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ, a wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli zarówno dla nas w nocy, jak i we dnie przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Zbyt złośliwy, zbyt pewny siebie, zbyt szanujący własne mienie, nie liczący się z nikim, z niczyimi potrzebami. Abigail wzięła więc spiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków i 200 placków figowych, załadowała to na osły i rzekła do swoich sług: idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. To już za późno było na perswazję, na tłumaczenie. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Abigail, widząc, co się dzieje i jakie niebezpieczeństwo grozi jej mężowi, sługom, dobytkowi, całemu jej domowi, rodzinie, bierze sprawy w swoje ręce. Roztropna, mądra kobieta, jednocześnie piękna, i próbuje coś temu zaradzić. A gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle, w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Spotykają się dwa orszaki. Jeden by pomścić zniewagę, nieużyteczność, również trochę złości zapewne w tym wszystkim, takie uczucia za niewdzięczność, za brak miłosierdzia czy pomocy, chęci okazania pomocy. A z drugiej strony drugi orszak, próbujący temu zaradzić, próbujący załagodzić to, co się stało, a nawet to, co gorszego ma się zapewne stać, i przeszkodzić temu. I spotykają się. Dawid zaś myślał: całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy. także nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobrem. Wzburzony Dawid, zagniewany z jednej strony, zapewne i rozżalony, bo przecież wie, że złość Saula również nie jest niczym podyktowana. Wie o jego, o swoich dobrych zamiarach, o dobrym sercu. I często tak również w naszym życiu bywa, że mamy dobre zamiary, dobre intencje, a jakże często jesteśmy niezrozumiani. I gdzieś tam kłębią się różne myśli i również przykre uczucia, żalu, czasem złości, bo jesteśmy ludźmi z krwi i kości i czasem gdzieś trochę, jakbym powiedział, tego Nabala w nas jest. Mniej lub więcej, ale jest. I w tej trochę złości, w takim żalu, w rozgniewaniu idzie Dawid, by pomścić to, co go spotkało. Odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. Tak przewrotnie trochę, tak po żydowsku, jakbyśmy powiedzieli. Niech Bóg sprzyja wrogom Dawida w dalszym ciągu, jeżeli do rana nie pomszczę tej zniewagi. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła spiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie, niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Schodzi z osła, pada na kolana, nisko do ziemi, kłania się przed Dawidem i mówi: moja to wina. No zapytamy, a jakaż to jej wina? W czym ona tu zawiniła, że jej mąż taki jest? No może powiedzielibyśmy, że powinna się zastanowić, zanim wyszła za mąż, że za takiego gbura wyszła. Nie wiem, był bogatym. Czy to był argument, a może w tamtym czasie bardziej rodzice o tym decydowali? Ktoś kiedyś z ojców mówił, że dobrze, że rodzice już nie decydują, bo później dzieci by miały na co zgonić, a to wyście nas tak pożenili, to wy się teraz martwcie. Choć czasem może by było dobrze, żeby choć trochę rodziców posłuchać. Może nie co do konkretnych personaliów, ale do pewnych zasad, do pewnych wartości, do tego, gdzie chcemy, z kim, w jakim kierunku podążać. Moja to wina, mój panie. I dalsza rozmowa. Dalsze wersety właśnie w taki sposób mówią: niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. To, cośmy czytali. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. To Dawida nazywa swoim panem. Przeprasza za głupotę swojego męża, nisko się kłania i prosi o wybaczenie tego postępku, którego dopuścił się Nabal. Mówi, żeby nie zwracała uwagi. I zauważmy, znów takich dziwnych słów używa, że dziękuję Dawidowi, że pan powstrzymał go od przelewu krwi i że to pan uratował Dawida, bo gdyby przelał krew, to, to ona jest przekonana, że on również na siebie by ściągnął karę Pana Boga. Jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi i od ratowania siebie poprzez to, że był przelał krew, Pan go powstrzymał i mówi, przez to uratował siebie samego swoją własną ręką. Niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie. Głupcy, nierozsądni, niemądrzy i ci, którzy przeciwko tobie obmyślają zło. Niby pochlebstwo, a tak jakbyśmy się dopatrywali, trudno to dzisiaj mi ocenić, proroczych słów, dalekosiężnego myślenia, bogobojnej postawy. Niechaj wtedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Przebacz winę twojej służebnicy. Jeszcze raz prosi o przebaczenie. Tak jak wcześniej przynosi ten dar, prosi o przebaczenie i powtarza jeszcze raz. Niech ten dar będzie oddany sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. Wojny Pana bowiem prowadzi mój Pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. Pewna jest tego, że mu Pan Bóg będzie błogosławił, że te wojny, które będzie prowadził, będą zwycięskie, że Dawid będzie zwycięzcą w tych wojnach, że to Pan będzie mu błogosławił. A więc wskazuje nie, również wspominał Dawidzie, ale kłania się nisko, o sobie niemalże nic nie mówi, pokazuje, mówi, że błogosławiony niech będzie Pan, błogosławiona twoja roztropność i błogosławiony ty sam. Wskazuje na Pana, na Dawida, na czyjeś zasługi, na czyjeś wysiłki. I widzimy, że ten dar przełamuje serca. Serce Dawida i jego sług. Być może działa i zapewne jej uroda. Myślę, że to przełamuje pierwsze lody, taką pierwszą złość. Jej uroda. A dalej ten dar. Powiedzielibyśmy dzisiaj łapówka. Dać się, czy nie dać. A znajdziemy również słowa, że z tej mamony, żeby czasem uczynić użytek, czynić przyjaciół. I należy czasem rozsądzić, czy warto, czy nie warto. Choć jednoznacznie jest łapówka określona jako zło, jako rzecz niedobra. Ale czy w dobrej sprawie nie należałoby się tym posłużyć? Myślę, że zostawię to pytanie każdemu z nas, byśmy w każdej sytuacji czy naszego życia, okoliczności różnych, sami rozsądzili to. Dawid, widzimy, że w sumie jest wdzięczny Abigail za to, co uczyniła. Dziękuję jej, ale również podkreśla, że to było boskie kierownictwo. Nie mówi, że to dzięki moim wojownikom, mojej złości, mojej sławie takiej czy innej, mojej pozycji, albo może pogróżkom, ale zauważmy, spójrzmy dalej na tekst. Przebacz winę twojej służebnicy, jak mówi po raz drugi, a jeśli powstanie ktoś, i dalej słowa jeszcze przeczytajmy, a jeśli powstanie ktoś, kto by cię prześladować, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązance żyjących u Pana Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. Dopuszcza taką myśl, że Dawid może zginąć, ale niech on będzie zachowany w boskiej pamięci. To jest życzenie, to jest jakby gorące pragnienie Abigail. A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla Ciebie, mojego Pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną, gdybyś pomścił zniewagi, gdybyś zabił mojego męża, moich sług, pomimo, że jest gburem i głupcem, że jest nieokrzesany, że jest nieużyty. Mimo, że takie słowa wypowiada, to jednak gdzieś tam szacunek dla swego męża zachowuje. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. To przypisuje nie sobie, ale najpierw Panu Bogu, że to Pan Bóg zaradził temu, co by się złego miało stać. I dalej. I błogosławiona Twoja roztropność i błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. To Dawid swoją ręką chciał siebie ratować. Dziękuję najpierw Panu Bogu. Dziękuję również Abigail za to, że posłużyła się tą roztropnością. Najpierw, że Pan Bóg pokierował tą sprawą, również dziękuję Abigail za to, co zrobiła. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. To tak jakby w ostatniej chwili, pomiędzy pagórkami przechodząc, wystarczyło może pół godziny, 15 minut, by te dwa orszaki gdzieś się minęły, by nie zostały zauważone. Wierzymy w to, że Pan tym pokierował, by nauczyć czegoś Dawida, byśmy my również z tego mieli jakąś lekcję, byśmy się czegoś nauczyli, byśmy pewnych przestróg mogli się również nauczyć, a może jeszcze dalej kiedyś skorzystać z tych lekcji, by podobnych czy takich samych błędów nie popełnić. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła. Do niej zaś rzekł: idź w pokoju do swojego domu. Patrz, wysłuchałem Twojej prośby i odniosłem się do Ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w domu swoim ucztę. I moglibyśmy na tym zakończyć tą historię. Historię bardzo dobrze zakończoną. Znaleźć kilka lekcji i cieszyć się, że nie doszło do przelewu krwi, że Dawid nie splamił swoich rąk krwią, że Pan Bóg temu zapobiegł. Mówi: idź, jak w wierszu 35, idź w pokoju do swojego domu. Wysyła Abigail w pokoju do swojego domu i tak się staje. Ale zauważmy jeszcze, może jeszcze chwilę, nie wiem, która jest godzina, ale myślę, że jeszcze chwilę. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku. Był dobrze usposobiony, ostrzyżone owce, można liczyć zyski, wełna, pewne korzyści. Po zakończonej pracy uczta niemalże królewska. Był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. Po zakończonej pracy, tak jak w wielu sytuacjach, trzeba jeszcze się uraczyć. Był już pijany. To też nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka aż do następnego poranka. Gdyby był trzeźwy, zapewne nie bardzo byłoby jak podejść, a cóż dopiero pijany. I myślę, że tu też ta duża roztropność Abigail możemy zauważyć. Tą dużą roztropność i rozsądek. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło. I co? Zastanowił się. Ocknął się zapewne. A w nim serce jego zamarło i zdrętwiał jak kamień. Wtedy dopiero zastanowił się, co mu groziło. A po mniej więcej 10 dniach dotknął Pan Nabala i ten umarł. To Pan pomścił zniewagi swego sługi. Tak jak wcześniej w stosunku do Saula Dawid mówił, że nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego, na Nabalu chciał pomścić swoją zniewagę. Tam wcześniej, w poprzednim rozdziale jeszcze byśmy mogli przeczytać, jak to Saul za potrzebą wszedł do jaskini, a kilka kroków dalej ukryty, schowany siedział Dawid ze swoimi sługami i ci słudzy zapewne wzrokiem porozumiewają się, że pozwól tylko, a pójdziemy i skończymy z nim. Ani piśnie. Dawid się na to nie godzi. Zabrania wręcz. Pozwala tylko uciąć skraj płaszcza. Saul tego nie zauważy. Później mu jeszcze pokaże, że przecież mogłem, Pan mi wydał ciebie w moje ręce, ale nie uczyniłem tego. Ale wróćmy jeszcze do tej historii. Pan dotknął Nabala i ten umarł. A gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, rzekł: Błogosławiony Pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną, sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Dziękuję Panu Bogu za to, że to nie on, że został powstrzymany od splamienia swych rąk, od zła, które chciał wyrządzić, od tego, żeby na własną głowę gniew Pana Boga ściągnąć. Potem posłał Dawid swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. I przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Myślę, że jeszcze ciekawsze i ładniejsze zakończenie tej historii dalej. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: Oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego pana. I powstała Abigail spiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło jej. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Szczęśliwie zakończona historia. Historia, w którą Pan Bóg się wdał. Zapobiegł temu, by jego pomazaniec, jego sługa jeszcze kolejne jakieś głupstwo popełnił, bo wiele popełnił. Od tego Pan Bóg uchował go. I patrząc na to, myślę, że tych kilka pytań, któreśmy na wstępie zadali, ja je zostawię otwartymi. Byśmy czasem się nad nimi zastanowili, kiedy się nam przypomną. Może czasem gdzieś będą pomocne w naszym życiu. Byśmy spojrzeli na postawę głównych bohaterów, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, skorzystali z tych przestróg, któreśmy w tym zauważyli. Mężowie, postarajmy się, abyśmy nie byli Nabalami. A jeżeli gdzieś coś trochę z tego Nabala jest, byśmy, mając to na przestrodze, gdzieś tego Nabala jak najdalej z naszych serc, z naszych umysłów, z naszych charakterów wyrzucili. A żony, bądźcie dalej piękne i roztropne. Amen.